Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet i słyszymy się oczywiście na falach FM. To wszystko dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Jest godzina 8:13.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Paweł Kukiz, Kukiz 15. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No dobrze, zobaczmy, co dzieje się w Polsce. Donald Tusk mówi o tym, że okupacja PiSu się kończy i będzie się kończyć nie tylko w polskim parlamencie, ale także w polskich instytucjach. Idzie od telewizji, przez prokuraturę, pójdzie pewnie dalej. Pan się cieszy z końca okupacji PiSu w Polsce?
Zapomniał dodać premier Tusk, że rozpoczęła się okupacja Tuska w tej chwili, czyli idąc tym jego rozumowaniem, Polska jest krajem wiecznie okupowanym. I zresztą w pewnym sensie ja się zgadzam, bo Polska jest okupowana przez partie polityczne od tej tak zwanej, no, nawet nie od transformacji ustrojowej, tylko od 45 roku. Między 45 a latami 80 czy początkiem 90 jeszcze byliśmy okupowani wojskami radzieckimi przy okazji. No a teraz, jak to pan Tusk stwierdził, skończyła się okupacja PiSu, rozpoczęła się jeszcze bardziej siermiężna okupacja Platformy Obywatelskiej.
Jeszcze bardziej siermiężna,
oczywiście.
Miała być uśmiechnięta, no i demokratyczna.
Siermiężnie uśmiechnięta.
Tak, jest gorzej niż za, kto jest większym dyktatorem,
mówiłem,
Tusk czy Kaczyński, kto jest większym
pana,
dyktatorem w Polsce.
Odpowiem inaczej, na pewno jest znacznie sprawniejszym okupantem Donald Tusk.
Na czym ta
jako
sprawność?
Okupant. No na tym, że te formy jego okupacji to już nie ma zmiłuj, to już jest hardcore, on idzie po całości. Dla niego znoszenie ustawy uchwałą jest normą, dla jego urzędników polecenia wodza partyjnego, czyli Tuska, są ważniejsze niż konstytucyjne uprawnienia prezydenta, więc wie pan, no to już jest forma hardkorowa okupacji, prawda?
A Jarosław Kaczyński nie był dyktatorem, nie był naczelnikiem, nie był...
Nie no, proszę pana, no wszystko... Tak, dlatego, że to jest taki ustrój. Ja od dawna mówię, że system partyjny, ustrój partyjny w Polsce, oparty na partyjnej ordynacji, w której to wódz partii ma najwięcej do powiedzenia, bo to on ostatecznie daje zgodę, kto może startować, a kto nie może startować do Sejmu, spośród swoich oczywiście, no tworzy system w jakimś sensie autorytarny i można powiedzieć ogólnie, że przez kadencję państwo jest w mniejszym lub większym stopniu okupowane przez partię władzy. Powtarzam, forma okupacji PiSu, która ludziom się wydawała, oczywiście mówię w cudzysłowie cały czas tą okupacją, forma okupacji PiSu, która ludziom się wydawała siermiężna i słusznie zresztą, to jest nic w porównaniu z tą okupacją, którą rozpoczął, w sensie siermiężności, którą rozpoczął Tusk i się rozwija zupełnie bez żadnych hamulców.
Myślę, że ten pośpiech
wynika przede wszystkim stąd, że on tu przyjechał w jasno sprecyzowanym celu, jak najszybsze sfederalizowanie Polski z Brukselą na warunkach brukselskich. Wprowadzenie euro i tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu na pierwszym jeszcze chyba, no nie pamiętam, że z miesiąc temu w wystąpieniu sejmowym,
że przyjechał
po to, by wprowadzić jak najszybciej euro i jak najszybciej sfederalizować Polskę z Unią Europejską na warunkach Brukseli bez tutaj... Proszę zauważyć, że do tej pory tego KPO nie ma, oni mu kolejne kamienie milowe wrzucili i tak dalej. Lud się cieszy, że pisowcom, a dobrze im tak i tak dalej, i tak dalej, nie mając zielonego pojęcia, że wkrótce się, bez względu na to, co się myśli o PiSie, ale że po tej obecnej okupacji może być naprawdę niewesoło dla wielu tych, którzy dzisiaj się cieszą.
Panie przewodniczący, panie pośle, mamy więźniów politycznych czy nie?
No, tak daleko bym nie szedł, czy to są więźniowie polityczni, czy nie polityczni. Wszystko zresztą, wie pan, wszystko w Polsce jest tak mocno dotknięte polityką, ona tak mocno ingeruje w życie ludzi, że właściwie wszystko jest w jakiś sposób upolitycznione. Sądy są upolitycznione, no to i wyroki mogą być upolitycznione.
Ten wyrok był polityczny? Tam była wola polityczna, żeby ich zamknąć?
Ja powiem szczerze, panie redaktorze, oczywiście zawsze moje serce było po prawej stronie i domyślam się, jakie były intencje i ta korupcja w Polsce, kiedy w czasach, powiedzmy, władzy pana Kamińskiego, Wąsika, no była niebywała korupcja w Polsce. W czasach rządów, no jeszcze za czasów rządów Platformy przede wszystkim i z tą korupcją walczyli ci dwaj panowie. Natomiast no nie mam wiedzy takiej, czy rzeczywiście uprawnień nie przekroczyli. Natomiast nie zgodzę się, czy jakby jest wręcz komiczne te stanowisko Platformy, czy generalnie tej obecnej władzy, która mówi z jednej strony, że Wąsik i Kamiński, jak każdy obywatel, dostają wyroki i powinni siedzieć i traktują ich jak każdego przeciętnego obywatela. Z drugiej strony przeciętny obywatel, który dostaje wyrok, czeka na odsiadkę przynajmniej kilka miesięcy, a tutaj się miejsce znalazło
od razu.
Wie pan, państwo też poza tym, bez względu na to, czy to jest konstytucyjnie ustalone, czy nie jest, czy w legislacji jakiś status Pałacu Prezydenckiego, no to dla mnie jest rzeczą skandaliczną, żeby krawężnik wchodził, wie pan, do SOP, wpuszczał krawężnik, żeby zamknęli...
No krawężników, proszę pana. No proszę funkcjonariuszy.
Nie, proszę pana, ja mówię policji. O tych, po pierwsze tak się mówi, ja przy swoich znajomych policjantach, a mam sporo znajomych policjantów, używam jeszcze takich bardziej potocznych określeń, ale po tym może właśnie poprzestańmy. Natomiast no nie może być tak, że SOP wpuszcza policję do Pałacu Prezydenckiego. No to jest coś niebywałego.
To co to mówi o prezydencie?
Co?
Co to mówi o prezydencie? O jego siły, o jego sile, o jego asertywności, o jego mocy politycznej.
Proszę pana, to mówi to nie o prezydencie, mówi tylko to mówi o ustroju Polski, o szacunku dla instytucji, o szacunku nas do nas samych, Polaków do Polaków. Wie pan, bez względu na to, co się myśli o prezydencie, jednym, drugim, trzecim, to jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. I wejście, celowo użyłem słowa krawężnika, bo się tam nie weszła jakaś, wie pan, specjalna grupa.
Ale było dwóch pułkowników SOP-u. Dwóch panów pułkowników Służby Ochrony Państwa, to oni dowodzili.
Ale oni pilnowali, czy oni aresztowali?
Nie, oni jakby byli osobami, które torowały wejście. Tak, to oni weszli, oni powiedzieli, proszę sprowadzić pana Wąsika i pana Kamińskiego i dopiero potem wydali ich w ręce policji. Tak to wyglądało.
No bez względu na to, jakie były szczegóły, no proszę pana, rzecz taka, że w 40-milionowym państwie wchodzi policja, zwykła policja do Pałacu Prezydenckiego i mówi tutaj...
14 funkcjonariuszy policji.
To dobrze, że to nie była brygada antyterrorystyczna, tak sobie teraz myślę, i nie z helikoptera, ze śmigłowca nie skoczyli. No po prostu żenada, żenująca sytuacja.
No dobrze, a potem prezydent spotyka się z premierem Tuskiem, powinien się z nim spotkać po czymś takim?
Jeżeli ktoś tak traktuje Pałac Prezydencki, bez względu na to, kto w tym pałacu zasiada, no to jest świadectwo, jak traktuje całe państwo polskie, ten prestiż państwa polskiego. No, przecież zdawał sprawę taki Sienkiewicz, czy paru innych, czy Donald Tusk, zdawali sobie sprawę z tego, że jak ta sytuacja będzie wyglądała na zewnątrz. No Polska jest tutaj pokazana jak jakiś, no wie pan, kraj, bananowa republika. Tyle.
No dobrze, a prezydent politycznie potem się spotkał z Donaldem Tuskiem. Demonstracyjnie spóźnił się 6 minut. To był ten wyraz, jak rozumiem, politycznej niezgody.
Aż tak, wie pan, mocno polityki, tej praktyki politycznej, jak pan nie obserwuje, ale kto, prezydent się spóźnił
tak.
6 minut.
Tak.
No może jakaś taksówka mu tym razem też zastawiła drogę, może, nie wiem.
No ale powinien się spotkać z Donaldem Tuskiem, no bo jest pytanie, skoro wchodzi,
proszę
jak pana, pan
jeżeli
powiedział...
chce się wyjść z kryzysu państwowego, to powinien się spotkać Donald Tusk z prezesem Kaczyńskim. I wie pan, że to jest tak samo możliwe, jak to, że za chwileczkę będzie 40 stopni na zewnątrz. zewnątrz. No, raczej niemożliwe, ale jakiekolwiek wyjście z tej sytuacji to jest, troszkę pójdę tym tropem Konfederacji ostatnich wypowiedzi, resetu, albo mówiąc konkretnie, to co mówię od co najmniej dekady. Tutaj trzeba napisać nową konstytucję, nowe podstawy prawne. Trzeba odpartyjnić państwo, trzeba dać większą kontrolę obywateli nad państwem, ale do tego jest potrzebna wola dwóch największych opcji, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, co jest, nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek chciał z kimkolwiek rozmawiać. Jedni chcą zniszczyć drugich.
Donald Tusk chce zniszczyć prawicę, czy tylko ja?
Z całą pewnością.
Ale całą partię taki
myślę,
będzie?
Że tak. Myślę, że chce zniszczyć w ogóle ten nurt prawicy. Proszę zauważyć.
A jak będzie go niszczył?
No tak jak to robił do tej pory.
Czyli?
Skutecznie.
No ale jakimi metodami? Są różne metody.
Jak może no, metody są, wie pan, ja się boję myśleć, jakie to jeszcze mogą być metody. Ja po prostu widzę pana Donalda Tuska, wie pan, w wielkim skrócie. Pamięta pan, sprzed paru laty to jakaś pewnie kampania wyborcza była, czy coś takiego. Donald Tusk z rodziną przy takim ołtarzyku przedświątecznym, gdzie licheń przy tym ołtarzyku to była bardzo skromna, to jest bardzo skromna
Zdaje
świątynia.
Się, to był 2005 rok albo
jakoś
no,
tak.
No
prawdopodobnie, coś koło tego. A w tej chwili widział pan Donalda Tuska za przysiężenie poselskie, składanie przysięgi poselskiej. On tak mi dopomóż Bóg nie powiedział. Ja myślałem po tym, jak widziałem ten przed oczyma, miałem ten obrazek tej kapliczki przedświątecznej u niego w domu, to ja myślałem, że on z 15 razy powie do różnych no, bogów się zwróci, a to nic.
Czasy się
zero.
Zmieniają, ale to jest inny Donald Tusk niż w latach 7-14. Bardziej drapieżny, przynajmniej takie sprawia wrażenie.
On zawsze był drapieżny, tylko że bardziej się wtedy szeroko uśmiechał. W tej chwili mniej się uśmiecha, a drapieżność została.
Paweł Kukiz, naszym gościem. Prawo i Sprawiedliwość dobrze robi, że, no, że bierze na sztandary polityczne dwóch polityków. To przyniesie jakiś urobek polityczny, mówiąc brutalnie. Trafi to do ludzi? Czy to jest sprawa Kamińskiego i Wąsika? To jest sprawa,
pana, trafi
która...
Trafi do tego żelaznego elektoratu i utrzyma ten elektorat w jedności. To na pewno. Natomiast nie przyniesie nowego elektoratu Prawu i Sprawiedliwości. Zresztą ja uważam, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie w kolejnych wyborach startowało w formule Prawa i Sprawiedliwości, a nie w formule koalicyjnej, szerokiej bardzo koalicji różnych środowisk prawicowych, centroprawicowych, ale nie pod szyldem PiS, tylko pod szyldem umownie, to powiedzmy, bo nazwa może być różna, Zjednoczonej Prawicy, to dostanie większy łomot niż w tych wyborach. To nie mam wątpliwości.
Ten a na kogo elektor... się otworzyć? No rozumiem, mówi pan o sobie, tak? Że...
Nie tylko o sobie, proszę
o
pana.
Jeszcze?
O różnych organizacjach prawicowych, nawet tych takich, nie wiem, kilkusetosobowych, czy ludzi o takim patriotycznym podejściu. Ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że musimy walczyć o swoją pozycję w Unii, że oczywiście ten proces wejścia Polski, czy federalizowania się Polski i innych państw z Unią Europejską jest nieunikniony, ale powinno się go rozciągnąć w czasie w taki sposób, by jak największe korzyści z tej federacji odnosiła w przyszłości Polska, a nie na zasadzie takiej, że przyjeżdża Tusk, wykonuje rozkazy, czy polecenia, bo może to brzydko brzmi, rozkazy, polecenia, no ale jak w przypadku okupacji, to może być
rozkaz. A taką koalicję zbuduje Jarosław Kaczyński? Ma takie możliwości, ma taką...
Pana możliwości ma, tylko nie wiem, czy ma taką wolę. To jest, na tym polega problem.
Że będzie chciał się okopać, a z drugiej strony już się zgłosił oficjalnie pierwszy kandydat na jego następcę, Mateusz Morawiecki. Powiedział wprost, ja chcę być nowym prezesem PiS-u.
Ale to nie jest chyba tajemnicą, że Mateusz Morawiecki był jakby... Kilka nazwisk tylko się przewija od jakiegoś tam czasu jako ci, którzy mają zastąpić na stanowisku prezesa pana prezesa.
A ta zmiana byłaby dobra, byłaby oczekiwana?
Na pewno lepsza niż, według mnie oczywiście, na pewno lepsza byłaby taka zmiana niż zmiana prezesa na któregoś z, no, ogólnie tak mówiąc, symbolicznie członków zakonu, czyli tam już nie będę nazwisk wymieniał, bo wiadomo, każdy, kto się minimalnie orientuje, to wie, co to jest zakon.
Czyli ja powiem wprost, lepszy Mateusz Morawiecki niż Mariusz Błaszczak.
To pan sobie powiedział wprost.
No co, ja mogę, pan musi, jako polityk musi pan kluczyć, a
nic
ja mogę
nie muszę,
być
wie pan,
szczery.
Ja cały czas jednak mimo wszystko z tym, z tą polityką. Wie pan, ja coraz bardziej też tracę wiarę w to, że te postulaty, co do których ja jestem święcie przekonany, że to jest warunek sine qua non jakiejś naprawy państwa, czyli Konfederacja nazywa to resetem, ja to nazywam nowymi podstawami ustrojowymi, czyli zmiana ordynacji wyborczej, poddanie sądownictwa obywatelskiej kontroli, wzmocnienie roli referendów i obniżenie progów, pakiet ustaw antysitwowych. Bez tego nic się tutaj nie zmieni. I tak jak mówię, że ludzie nie widzą, wie pan, to mnie przeraża, że ludzie nie widzą, że od tej transformacji ustrojowej cały czas to państwo coraz bardziej siermiężnieje, cały czas te wszystkie akcje międzypartyjne są coraz bardziej hardkorowe, brutalne.
8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość, w tym ministrem sprawiedliwości był 8 lat Zbigniew Ziobro. Jeszcze 2 lata najdłużej urzędujący w historii III RP minister sprawiedliwości.
No ale pan zna, mój stosunek i każdy zna mój stosunek.
Ale przez ten miesiąc rządów
reformy.
Tuska może coś się zmieniło w tej ocenie. Może nowy minister Adam Bodnar tak pana zaskoczył, że jednak nie uzna pan Zbigniewa Ziobry za najgorszego ministra sprawiedliwości.
Ale ja nigdy jakichś takich nie w jakiejś hierarchii takiej, taką nie operowałem. No. Oczywiście, że można być gorszym ministrem sprawiedliwości niż Ziobro, minister Ziobro. No i pan Bodnar rzeczywiście na takiego się zapowiada. Tak.
Że będzie gorszym. Chociaż masz szczytne
modlitwy. Być może z Polską musi być tak jak z alkoholikiem, musi upaść na dno, żeby się od niego odbić. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo to wygląda dramatycznie. Ludzie cieszą się z tego, że jest kocioł, cieszą się, że ten dokopał temu, a tamten tamtemu. Więc wie pan, może rzeczywiście musi się coś wydarzyć takiego, żeby ludzie się ocknęli i zaczęli szukać przyczyn, a nie tego stanu rzeczy, czyli w tych postawach ustrojowych, a nie skutków i traktować ojczyznę jako jakiś, nie wiem, scenę show biznesową, gdzie się dzieją śmieszne rzeczy i się klika.
Powoli zamknijmy temat obozu prawicowego. W następnych wyborach parlamentarnych przywódcą tego obozu powinien być Jarosław Kaczyński, czy już Mateusz Morawiecki albo ktoś inny?
Jeżeli prawica chce osiągnąć przyzwoity wynik w kolejnych wyborach, musi iść szeroką formułą koalicyjną. Proszę zauważyć, że tamta strona wygrała przede wszystkim dlatego, że w jednym szeregu szły takie...
Pan powiedział, tylko pytanie, pod czyim przywództwem?
Ale Jarosław Kaczyński mówił, już dawno zapowiadał, że w 2024 roku odda, czy piątym,
tak, no, kongres odda.
Tak, no możliwe. Dziękuję. W każdym razie tak, no, że przestaje być prezesem PiS-a. Kto zostanie, zobaczymy. Jak już powiedziałem, uważam, że no, na pewno jedną z tych osób, która rozumie współczesność, przykro to mówić, ale jedno z niewielu osób z wierchuszki PiS, która rozumie współczesność, jest Mateusz Morawiecki. To
no
z
ale dobrze, no, a z drugiej strony wiele osób myśli, mówi, Mateusz Morawiecki równa się bankster. On z tą twarzą bankstera może być przywódcą prawicy? Czy mu się to skojarzenie odkleiło od Mateusza Morawieckiego?
Jeżeli malarz kominów może być premierem Polski, to i bankster może być przewodniczącym PiS-u.
No dobrze, to tym puentujemy temat Prawa i Sprawiedliwości. Konfederacja. 3 razy liczyłem, pan ciepło się wypowiedział o ostatnich pomysłach tej partii. To jest partia, czy koalicja partii, Konfederacja, która może coś dobrego dla Polski zrobić w najbliższym czasie?
Konfederacja przede wszystkim powinna przejść od słów do czynu, bo oni bardzo dużo mówią, natomiast no, są, no wiadomo, one nie są jakimś największym klubem i tak dalej i ten rozkład jest taki, że niewiele mają do powiedzenia. No ale jeżeli rzeczywiście myślą o resecie, jeżeli myślą o nowej legislacji, jeżeli myślą o naprawie państwa, no to powinni rozmawiać ze wszystkimi tymi, czyli między innymi ze mną, którzy chcą właśnie, którzy uważają, że ten ustrój jest podstawowym materiałem mankamentem, że ten bałagan wynika z mankamentów z kolei konstytucyjnych i tak dalej, i tak dalej. No oni komunikują się, to jest bardzo hermetyczne środowisko, oni są zamknięci na różne inne, że tak powiem, głosy czy środowiska. No to się może źle skończyć i dla tego środowiska, które jest potrzebne w Polsce na pewno, takie jak Konfederacja i dla Polski.
Ale Krzysztofa Bosaka widziałby pan w takim dużym obozie prawicowym? Krzysztof
Oczywiście.
Bosak.
No jest prawicowcem, tak.
A Sławomir Mentzen?
Dlaczego nie?
Też nie, no bo on taki, a taki przemysłowy Wippler.
Proszę pana, nie. Po pierwsze, pierwsza podstawowa sprawa.
Nie, no bo część Konfederacji zezuje w stronę Donalda Tuska i to ewidentnie widać. Każdy, kto jest w Sejmie, to czuje, że jest tam grupa, która spokojnie by się w tym rządzie odnalazła.
No, w każdej partii jest grupa, która spokojnie odnalazłaby się w każdym rządzie, który dysponuje spółkami Skarbu Państwa i ministerstwami. No, to tak jest. Ja do tych grup nie należę, jak pan widzi. Także tyle.
Panie pośle, skoro na Krzysztofa Bosaka nam się zeszło, to jest tak, że on będzie odwołany. Dzisiaj wiele osób o tym mówi, że...
Myślę, że nie. Myślę, że...
Obronicie? Bo tam pan też będzie bronił
Krzysztofa. Znaczy, zależy, jak się zachowa Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie mam pojęcia, jak się zachowa Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast wie pan, no, ja jestem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, bo taką między innymi ofiarą odpowiedzialności zbiorowej była moja rodzina w czasach sowieckich, kiedy mój dziadek policjant został stracony zamordowany przez bolszewików na Brygitkach we Lwowie. A ta odpowiedzialność zbiorowa polegała na tym, że jego żona, czyli moja babcia i dwójka dzieci, w tym mój tato, została zesłana do Kazachstanu, Bogu ducha winna. Więc to są te same wzorce i wie pan, czy to Moskwy, znaczy Rosji sowieckiej albo Niemiec hitlerowskich i być może dlatego tak dobrze im ta okupacja wychodzi, że z takich wzorców czerpią.
To już na koniec dwa tematy poruszmy. Pierwszy, coś co wrzuca nam koalicja rządząca, czyli rozliczenia PiSu, tym razem w mediach ujawniono zarobki, jak działało TVP Info, komentatorzy w TVP Info, że za każdy występ tam pobierali odpowiednią stawkę, chyba 500 zł, 500 plus za komentarz. Myśli pan, że sprawa TVP Info i uskrzydli prawicę obrona mediów, ale też może ją pogrążyć?
Proszę pana,
jak się pogrzebie w umowach, kto ile zarabiał w telewizji polskiej?
Myślę, że wysokie zarobki, czy to w mediach tak zwanych publicznych, czy to za czasów Platformy, czy za czasów PiSu, są dowodem na to, jak bardzo ważne są media do wykorzystania przy manipulacjach partyjnych. I tyle. Za to dostają kasę. To zresztą nie dotyczy tylko telewizji publicznej. A to samo ma pan w tych dużych...
No tam też zapewne się płaci.
No tam to kolosalne pieniądze zarabiają i tyle. No, to jest dowodem na to, jak istotna jest rola propagandy i ogłupiania ludu w tym współczesnym świecie. Po to, by zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i robić różne deale.
No to na koniec pytanie o to, co robi koalicja rządząca. Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości z Lewicy, zadeklarował, że rozpoczęły się prace nad artykułem, który będzie karał za mowę nienawiści. Jeżeli pan powie LGBT to ideologia, to za jakiś czas, za rok, za dwa trafi pan za to do więzienia.
No, zobaczę ten projekt, to się odniosę. W tej chwili nie wiem.
Ale to idzie za mordyzm, czy nie
Proszę
idzie?
Pana, no to jest, no niestety żyjemy w ustroju takim, że demokracja jest wtedy, kiedy rządzimy my, a nie ma, kiedy rządzą oni. Oni twierdzą, że demokracja jest wtedy, kiedy oni rządzą. To, co dla mnie może się wydawać mową nienawiści, dla pana Śmiszka może być z kolei mową miłości.
Taki pomysł, do tej pory mówiliśmy w Polsce, zlikwidujmy artykuł kodeksu karnego 212, czyli karanie z kodeksu za wypowiedzi, teraz idziemy w drugą stronę. Teraz idziemy w stronę, że dołóżmy kolejny paragraf za wypowiedzi.
Lewica zawsze była w całej swojej historii, miała przepiękne hasła, natomiast w swojej istocie to są terroryści i tyle. To cała filozofia i na całym świecie tak się
dzieje. Nie wiem, czy terrorystką, nie mogę tak mówić, nas zdejmą z anteny. Ale terrorystką słowa potrafi być Magdalena Ochaniuk wbiegła do...
Dzisiaj ma być... Panie pośle, dzisiaj ma być powołana komisja, wie pan jaka komisja, prawda? Związana, tak, z PKZ. konsensusem. Co pan sądzi na temat kolejnego?
Ja zgłosiłem swoją kandydaturę, ale szczególnie się tutaj nie staram, nie chodzę, nie proszę. Jestem ciekawy, jak oni się zachowają, bo w tamtej kadencji byłem najbardziej pożądaną osobą w tej komisji, dysponując 3 posłami, jak obecnie. I nawet proponowano mi funkcję przewodniczącego. Potem nic z tej komisji nie wyszło, bo wybuchła wojna. W tej chwili wojna trwa. Ja złożyłem swoją kandydaturę, propozycję swojej kandydatury. Zobaczymy, co zrobię. Wątpię, żeby mnie tam zatrudniono w tej komisji. Natomiast to będzie świadectwem na to, że tu nie liczą się wcale sprawy merytoryczne, sprawy, no po prostu arytmetyka sejmowa, różnego rodzaju tam rozgrywki wewnątrz.
A jak pan się jeszcze odniesie, panie pośle, do tego, co wnioskuje pan minister, były minister Michał Wójcik, bo on chce, żeby to było od 2007 roku, ten okres badania. A Platforma Obywatelska bardzo trzyma się 16 listopada 2015 jednak.
No, nie ma co się dziwić, no TKM. Natomiast ja o tym mówiłem wielokrotnie, zresztą że ta komisja powinna obejmować rządy jednych i drugich, dłuższy okres czasu. I to był zresztą warunek powstania tej komisji w tamtej kadencji. Tak, i wszyscy się dogadaliśmy. No, wybuchła wojna i było pozamiatane, nie było żadnej komisji. Natomiast w tej chwili, no wie pani, no to jest dla mnie oczywiste. Ja nie wiem, co to w ogóle roztrząsać. Wiadomo, dostał władzę, mają wszystko, widać, w jaki sposób postępują. Komisję zrobią 2015. Pod stół będą zamiatali swoje wcześniejsze podsłuchy, techniki operacyjne i tak dalej, i tak dalej. Media mają praktycznie też wszystkie, więc to będzie wyglądało przez 4 lata, tak, że w związku z tymi parytetami głupimi, które są narzucone z kolei też ustawowo w mediach, będzie wyglądało to tak, że przez najbliższe 4 lata 5 przedstawicieli różnych opcji będzie waliło w jednego pisowca, że jest złodziejem i bandytą. I tyle. I na tym to polega.
Póki jest żółta łódź podwodna, póty będziemy się trzymać na falach eteru medialnego w
ja
Polsce.
Ja mówię,
Paweł,
na koniec, jeżeli ludzie, Polacy się nie ogarną, nie zaczną myśleć o zmianach ustrojowych, nie zaczną myśleć o tym, nie zaczną szukać przyczyn tego stanu rzeczy, tego w ogóle jakiejś histerii w tej Polsce, która trwa lata całe, już dekady i tak dalej, no to marnie ta Polska skończy, tak jak końcówka XVIII wieku. Dwie oligarchie, praktycznie tam, oligarchie szlacheckie się między sobą naparzały, podobnie jak dzisiaj oligarchie partyjne. Przyjechał namiestnik, król Staś, kochanek carycy Katarzyny i Polska poszła pod
Ale wyciekły pod ostatnio jakieś takie materiały z niemieckiej prasy związane z tym, jak ewentualnie miałaby wyglądać agresja na kraje nadbałtyckie i na Polskę. Tak dziwnie, nie, że takie pojawiają się teraz takie informacje.
A propos dziwności, też dziwna wypowiedź ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, który mówi, że Ukrainie należy dać rakiety dalekiego zasięgu, żeby mogła w Moskwę walić. No wie pani, to jest po prostu ludzie sobie sprawy nie zdają, że za chwilę może nie być. Ja nie mówię, że za chwilę, że jutro,
ale
w ciągu
4-5-10
lat.
Straszy nas i naszych słuchaczy.
Ja nie straszę. Mówię, że to jest konsekwencja słabości też państwa, agentur różnych zewnętrznych we władzy i tak dalej, i tak dalej. Może nawet nie agentur płatnych i tak dalej, tylko kosmopolitów takim, którzy, a tam ważne, żeby było cukierki, żeby były kolorowe w sklepach i tamten, i fajnie.
Stawiamy kropkę.
Było fajnie, bramki uśmiechnięte, Jezus, dobrze jest.
A potem będzie gorzej. Paweł Kukiz, Koło Poselskie Kukiz 15, przewodniczący.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
A spotkaliśmy się 17 stycznia, właśnie jutro, jedna ważna informacja, pogrzeb księdza Tadeusza Isaka-Cezarskiego.
Oczywiście, tak.
Także 17 stycznia 2004 roku, dzisiaj jest rocznica, w Warszawie zmarł Czesław.
Ale nie, mamy piosenkę z inną rocznicą, to ja
A
sobie
z jaką rocznicą?
Wybrałem 17 stycznia, to moment, kiedy na gruzy Warszawy weszła Armia Czerwona w roku 45.
Tak.
O tym staramy się w poranku Wnet pamiętać, stąd
wspomnij
Ziutka, piosenka Czerwona Zaraza.
Ziutek Szczepański.
Tak jest, powstaniec warszawski.
Bardzo ładna piosenka.
Posłuchamy.